Zawsze sobie obiecuję, że nie będę się tak wydzierał w czasie śpiewania, ale muza jest tak wspaniała, że się nie mogę powstrzymać. Także prawdziwa uczta. Może zacznę od takiego pytania nieskromnego, czy lubicie moje wykłady? No pewnie, że lubicie, jak można nie lubić, ale jeszcze ważniejsze od tego jest, dlaczego je lubicie. Czy dlatego, że po nich jesteście podniesieni na duchu, powiedzmy. Człowiek przychodzi tutaj zdołowany, a wychodzi trochę zachęcony do życia, bo dowiedział się, jaki jest wspaniały dzięki Chrystusowi, jak wspaniała jest jednak jego sytuacja, w jakiej się znajduje. I to jest fakt. Każdy człowiek, który naprawdę zaufał Chrystusowi, został przeniesiony przez Niego, jak to wiemy, ze świata, z królestwa ciemności do królestwa Chrystusa. Niezależnie od tego, jak się czujemy w swoim życiu, czy źle, czy dobrze, jeżeli taki fakt miał miejsce, to zostaliśmy obdarowani przez Boga tak niesamowitymi darami. On mówi o nas tak wspaniałe rzeczy. Jak więc raz na tydzień się tutaj przyjdzie na taki wykład i o tym posłucha, to człowiek jest podniesiony na duchu. Niezależnie od tego, co się dzieje w życiu, jest to jakby taka tabletka łagodząca ból życia. No i to jest ważne. Ale jest jeszcze coś lepszego, by nie przychodzić na wykład zdołowanym, bo wcześniej na poprzednich wykładach można było usłyszeć coś, co powoduje, że nie ma powodów do zdołowania. I najbardziej będę szczęśliwy i usatysfakcjonowany, gdy się okaże, że lubicie moje wykłady, dlatego że uczą myśleć, uczą sposobu myślenia Chrystusa i dlatego życie się zmienia, jest coraz mniej zdołowane. Dzisiaj kolejna porcja umysłu Chrystusa, jego sposobu myślenia, kolejny fragment Ewangelii Łukasza i skupmy się na tym, by uczyć się myśleć, by nasze życie dzięki temu się zmieniło. A jak się nie skupimy, to i tak nic nie szkodzi. Przyjdziemy za tydzień po następną tabletkę uśmierzającą, po zachętę, jak będziemy zdołowani. Właśnie. Czyli jednak warto słuchać i warto stosować to, o czym tutaj mówimy. Przede wszystkim ten zmieniony sposób myślenia. Niech Duch Święty więc i dzisiaj nas prowadzi w naszych umysłach. Przeczytajmy dzisiejszy fragment. A szły z Nim wielkie tłumy. On odwrócił się i rzekł do nich: jeśli kto przychodzi do Mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Bo któż z was, chcąc zbudować wieżę, nie usiądzie wpierw i nie oblicza wydatków, czy ma na wykończenie? Inaczej, gdyby założył fundament, a nie zdołałby wykończyć, wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Albo który król, mając wyruszyć, aby stoczyć bitwę z drugim królem, nie usiądzie wpierw i nie rozważy, czy w 10 000 ludzi może stawić czoło temu, który z 20 000 nadciąga przeciw niemu. Jeśli nie, wyprawia poselstwo, gdy tamten jest jeszcze daleko i prosi o warunki pokoju. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. Jezus mówi o niedokończonym przedsięwzięciu. Przykłady niedokończonych przedsięwzięć? Przez długie lata w naszym mieście stał szkielet niedokończonego biurowca. Wielu z nas pamięta na terenach Fiata. Pusty szkielet, widoczny z daleka. Kraków ma swój szkieletor przy Rondzie Mogilskim. Ciekawe, jak czują się ludzie, którzy zaczęli coś takiego budować. Pewnie są rozczarowani, czy może nawet rozgoryczeni, że się nie udało. Drugi etap naszego ośrodka przypomina niedokończoną budowlę póki co, ale za to trzeci pędzi do przodu. Przykłady, które podałem, dotyczą materialnych budowli i nie jest to rzecz najważniejsza, natomiast większy problem, gdy życie człowieka przypomina niedokończoną budowlę lub przegraną bitwę, wiele rzeczy pozaczynanych, i stoi jakby szkielet. Życie chrześcijanina, naśladowcy Chrystusa, może być jak niewykończony dom albo przegrana bitwa, i wtedy jest zawsze poczucie rozczarowania. Ktoś zaufał Chrystusowi, miał nadzieję na spełnienie obietnic, jednak jego życie jest chaosem, wiele rzeczy pozaczynanych, wiele zamiarów, wizji, ale obecnie totalny chaos. Stare nawyki może biorą górę, jakiś niezmieniony charakter, brak mądrych decyzji, a dziedzina życia, jaką jest służenie w imieniu Chrystusa, to do czego każdy z nas jest powołany, jest w jakimś chaosie. Taki chrześcijanin ma prawo być rozczarowany. I można brać tabletki uśmierzające, można ciągle być zachęcanym, ale bardziej przydałoby się coś naprawić, bo jeżeli nie, to jakie są skutki? Jezus mówi w wersach 29-30, popatrzmy. Wszyscy, patrząc na to, zaczęliby drwić z niego. Ten człowiek zaczął budować, a nie zdołał wykończyć. Bóg nas stworzył po to, abyśmy pokazywali Jego wielkość. A może tak się zdarzyć, że jednak nasze życie wystawia go na pośmiewisko, na drwiny. I wtedy taki chrześcijanin jest bardzo rozczarowany. W naszym fragmencie Ewangelii Łukasza, który dzisiaj poznajemy, Jezus pokazuje, co robić, by się nie rozczarować. Więc uczymy się myśleć umysłem Chrystusa. Więc wers 26 ponownie, popatrzmy. Jezus mówi, jeśli kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści swego ojca i matki, żony i dzieci, braci i sióstr, nadto i siebie samego, nie może być moim uczniem. Co robić, żeby się nie rozczarować? Pierwszy warunek, trzeba nienawidzić. O co tu chodzi? Czy mamy zrobić sobie jakieś takie koszulki z najbardziej nienawistnym wyrazem twarzy naszej i chodzić do naszych bliskich i mówić nienawidzę cię, nienawidzę cię? Oczywiście nie o to chodzi. To jest tylko ilustracja Jezusa. A istotą jest co? To, że czasami potrzebujemy podjąć decyzje inne, niż by sobie tego życzyli nawet najbliżsi, jeżeli wynika to z naszego naśladowania Chrystusa. Można to przedstawić na przykładzie czasu, tego, czemu poświęcam swój czas. Czasami trzeba podjąć decyzję, że poświęcę swój czas, trochę mojego czasu, zgodnie z zachętą Chrystusa, zamiast tego, czego chcieliby krewni. Nasz czas, w ogóle czas jest szczególną wartością. Gdy się przyjrzeć, to najcenniejszą, jaką posiadamy. Stracone pieniądze, zawsze jest szansa, żeby je odzyskać. Straconą więź z innymi też jest szansa, żeby odbudować. Ale straconego czasu nigdy nie odzyskamy. Jest w pewnym sensie największą wartością, jaką dysponujemy. Gdy patrzę na moje ostatnie dwa tygodnie, na moją interakcję z różnymi ludźmi, to właśnie czas okazuje się być najbardziej nabrzmiałym problemem, najczęściej stawianym dylematem. Napisałem na przykład pewną wiadomość do kogoś, kogo poznałem jakiś czas temu w Nowym Jorku. Napisałem o jakimś spotkaniu na Skype'ie. Odpisał jednym słowem: zabiegany. Wszystko to słowo tłumaczy. Ale też w drugą stronę może być. W piątek spotkałem się z pewną osobą w Krakowie, która zajmuje się relatywnie dużymi sprawami. Spotkaliśmy się w temacie Platformy Marzeń i ta osoba powiedziała: ja mam czas. Miał też czas dla mnie, ale jest to coś wyjątkowego w dzisiejszym świecie, przyznacie. Wszędzie, gdzie się obrócę, jednak problem czasu jest nabrzmiały, jest to wielki dylemat. Kiedy więc Jezus mówi, kto przychodzi do mnie, a nie ma w nienawiści, to w dzisiejszych czasach chodzi w pierwszej kolejności o czas. Jeżeli nie chcę być rozczarowany życiem, potrzebuję uznać sprawy Chrystusa za odpowiednio ważne. Jeżeli dojdzie do wyboru między tym, czego on oczekuje, czy na co wskazuje, czy jakimiś innymi oczekiwaniami, wybiorę Chrystusa. I to jest początek recepty na to, by się w życiu nie rozczarować. Pierwszy punkt tej recepty: najpierw potrzebny jest czas. Oczywiście Bogu zawsze chodzi najpierw o serce, więc chodzi tutaj o taką postawę, czy ta droga, którą Chrystus mi pokazuje, okaże się dla mnie na tyle cenna, że takie nadzieje z nią zwiążę, że gdy dojdzie do wyboru, to wybiorę właśnie ją. Ale zwróćmy też uwagę, że Jezus mówi tutaj na końcu tego wersu: kto nie ma w nienawiści samego siebie, tak? Siebie samego. Czasami stajemy wobec takich wyborów pomiędzy tym, co Chrystus mi pokazuje, a tym, czego ja chcę. Każdy człowiek ma swoje pragnienia, marzenia, postanowienia, ale chcąc się nie rozczarować, to nie mogę powiedzieć Chrystusowi: ale ja już wcześniej postanowiłem, tak? Raczej chodzi o to, czy ufam, że warto pójść za tym, co on wskazuje, nawet wbrew swoim wcześniejszym postanowieniom, czy nawet obietnicom innym ludziom. I to jest pytanie, na co konkretnie. Wyobrażamy sobie więc przeciętnego, współczesnego człowieka, bardzo zajętego, zabieganego, że taki ktoś zaufa Chrystusowi i jest gotowy poświęcić trochę tego czasu, który posiada, na to, co mówi Chrystus. Zabieram więc konkretną cząstkę mojego czasu z bardzo zajętego życia i chcę to zainwestować w coś, co on mi pokazuje, by w rezultacie się polepszyło, tak? Zawsze mamy nadzieję, że będzie lepiej, by w rezultacie powstała w moim życiu harmonia, by tego czasu było więcej, no i by zdjąć z mojego życia taki pęd, czasowe napięcie. Jeżeli tak ma być, to na co potrzebuję tą pulę czasu, którą daję Chrystusowi? Oczywiście całe moje życie, ale wiadomo, inne rzeczy też trzeba robić. Na co mam ten czas poświęcić? Mówi o tym końcówka tego naszego wersu 26. Jezus mówi: być moim uczniem, tak? Chcąc się nie rozczarować, trzeba być uczniem, zainwestować swój czas właśnie w to, by stać się uczniem. A co to znaczy być uczniem? Zatrzymajmy się na tym przez chwilę. Drugi list do Tymoteusza 3. Paweł mówi do Tymoteusza: Ty natomiast poszedłeś śladem mojej nauki, sposobu życia, zamierzeń, wiary, cierpliwości, miłości, wytrwałości. Na czym polega bycie uczniem? To jest przyjmowanie wzoru od innych, bardziej dojrzałych chrześcijan, po to, by samemu stać się wzorem. Jakie postawy są tu potrzebne? Klasyka, ciągle o tym mówimy, ale nigdy za dużo. Co jest potrzebne? Być gotowym uczyć się od drugiego człowieka, pragnienie uczenia się. To też oznacza gotowość na bycie razem, na osobiste więzi. Ale co to znaczy osobiste więzi? Kebab, pizza, kawa, coś więcej, tak? Ale to nawet więcej niż przyjaźń i otwartość. Te więzi to takie poczucie odpowiedzialności przed drugą osobą. Więź bardzo dojrzała, która pomaga mi stawać się lepszym uczniem Chrystusa. Takie poczucie odpowiedzialności miał Tymoteusz na przykład wobec Pawła. Dlatego Paweł mógł dawać mu pewne zadania i nie krępował się z tym. Mógł oczekiwać od niego pewnych rzeczy. I jest pytanie, czy ja na taką więź jestem gotowy? Jezus mówi do każdego człowieka w tłumie tamtego dnia: jeżeli nie chcesz się rozczarować, potrzebujesz być uczniem. Bez bycia prawdziwym uczniem, czyli przyjmowania wzoru w kontekście osobistych więzi i osobistej odpowiedzialności, przyjdzie rozczarowanie. Natomiast przyjęcie tej postawy ucznia w swoim sercu prowadzi do życia, które zostanie dobrze zbudowane i będzie przypominało dobrze wykończony dom. Dlaczego tak jest? Dlaczego ta droga właśnie jest drogą nierozczarowania się? Popatrzmy na parę fragmentów z Biblii. List do Efezjan 4. Bóg ludzi darami obdarzył, i On ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Dlaczego chrześcijanin rozwija się lepiej i szybciej, gdy jest przed kimś osobiście odpowiedzialny? Ponieważ sam nie posiada wystarczających zdolności, aby się rozwijać. Potrzebni są powołani przez Boga ludzie, którzy mu pomogą. Taki jest plan Boga. Albo popatrzmy na inne miejsce, list do Hebrajczyków 13. Bądźcie posłuszni przewodnikom waszym i bądźcie im ulegli. Oni to bowiem czuwają nad duszami waszymi i zdadzą sprawę z tego. Niechże to czynią z radością, a nie ze wzdychaniem, gdyż to wyszłoby wam na szkodę. Dlaczego chrześcijanin rozwija się lepiej i szybciej, gdy jest przed kimś osobiście odpowiedzialny? Ponieważ sam nie posiada wystarczających zdolności, by się ustrzec. Jest wiele sił, które ściągają nas z właściwej drogi i osobista więź, osobista opieka jest sposobem na uchronienie przed grzechem, przed herezją, przed zatrzymaniem w rozwoju, przed atrakcyjnymi, aczkolwiek ślepymi uliczkami. I istnieje coś takiego jak potrzeba dyscypliny i zachęcania. Jeżeli ktoś w głębi serca mówi sobie w tym momencie: niech sobie gada, ja i tak wiem, jak się sprawy mają. Na takiej ścieżce nie ma zwycięstwa, nie ma dobrze zbudowanego domu, Rozczarowanie jest tylko kwestią czasu. I chociaż dzisiaj może takiej postawy negatywnej nie widać, no to kiedyś jej skutki będą widoczne. Bez dyscypliny jakiejś tam, kogoś, kto przypomina, jest trudno, bo z reguły idziemy po najmniejszej linii oporu i potrzebujemy kogoś, kto jednak stawia nam jakieś wyzwania. Popatrzmy jeszcze na jeden fragment, który nas do tego zachęca. 1 Koryntian 4. Proszę was przeto, byście bądźcie naśladowcami moimi. Dlatego to posłałem do was Tymoteusza, który jest moim synem umiłowanym i wiernym w Panu, aby wam przypomniał drogi moje w Chrystusie. Odpowiednio szybki wzrost, który by nas satysfakcjonował, jest przez naśladowanie osobistego przykładu. I każdy z nas, chcąc rozwijać się, nie tylko w duchowej dziedzinie, ale też w innych, ale przede wszystkim w duchowej, potrzebuje żywego przykładu drugiego człowieka. Jeżeli tym pogardzimy i będziemy do wszystkiego chcieli dojść sami, zanim się obejrzymy, już będzie koniec życia, a my będziemy gdzieś tam niedaleko do przodu. Dlatego potrzebna jest recepta Chrystusa, konkretna, żeby się nie rozczarować. Poznaliśmy do tej pory dwie pozycje na tej wspaniałej recepcie. Pierwsza to, że gdy dojdzie do wyboru między oczekiwaniami innych ludzi czy naszymi, a oczekiwaniami Chrystusa, to my oczywiście wybierzemy Jego. A druga pozycja na tej recepcie, warto być uczniem. To znaczy przyjmować wzór od innych w kontekście osobistych więzi. Ale jest jeszcze trzeci punkt tej recepty. I może najpierw spójrzmy poza ten nasz dzisiejszy fragment z Łukasza na drugi list do Tymoteusza 2. Co usłyszałeś ode mnie, przekaż zasługującym na wiarę ludziom, którzy też będą zdolni nauczać i innych. Bycie uczniem to także udział w pewnym pomyśle, w pewnym zadaniu, które daje Chrystus wszystkim Jego naśladowcom. Można to tak ładnie, technicznie wyrazić. Zdobyć, zbudować i wysłać. Właśnie wysłać tych kolejnych uczniów, którzy z kolei zrobią to samo dalej. I tu właśnie mamy tą naszą pierwszą zasadę zilustrowaną. Recepta na to, żeby się nie rozczarować, trzeba wziąć trochę czasu ze swojego życia i poświęcić temu, do czego zachęca Chrystus, aby ten czas w rezultacie pomnożyć, by go mieć na końcu więcej. By tak zrobić, trzeba najpierw poświęcić ten czas właśnie temu, budowaniu ludzi. I gdyby pomnażanie uczniów Chrystusa przebiegało według Jego pomysłu, właśnie to budowanie, wysyłanie, to z kilku osób robi się potem coraz więcej i możemy wspaniale podzielić się zadaniami, możemy zrobić wspaniałe rzeczy, mając nawet przy tym więcej czasu niż na początku. I chodzi o to, by każdy chrześcijanin miał udział w tym pomyśle Chrystusa, w duchowym pomnażaniu. Nie każdy zostanie użyty przez Boga bezpośrednio do wysyłania kolejnych pokoleń naśladowców, ale każdy może mieć w tym znaczący udział, w tym zadaniu. Każdy może się do tego przyczyniać w taki czy inny sposób. I bez udziału w duchowym pomnażaniu chrześcijanin będzie miał większe lub mniejsze poczucie rozczarowania, nawet gdyby w w trakcie swojego życia robił wielkie rzeczy, to jednak nic nie prześcignie zamysłu Chrystusa. I z tego jest ostatecznie największa satysfakcja. Z wszystkich innych rzeczy jednak pozostaje niedosyt. Jednak jest jakaś cena do zapłacenia. Jeszcze raz wers 33 z naszego głównego tekstu. Tak więc nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem. To jest cena za to, żeby się nie rozczarować. Ile wynosi cena za to, żeby się nie rozczarować? Wszystko, co posiadam. Przekazuję to Chrystusowi, daję mu pełne prawo do wszystkiego, co posiadam, do moich pragnień, planów, zamiarów. Oddaję wszystkie moje prawa Bogu i to jest warunek. Można to przyrównać do małżeństwa. Kiedy byłem kawalerem, chodziłem gdzie chciałem, robiłem co chciałem i była to tylko i wyłącznie moja sprawa. Ale kiedy rozpoczęło się małżeństwo, no, potrzebuję zrezygnować z pewnych praw. Kiedy wychodzę z domu, to raczej mówię swojej żonie, dokąd idę i co tam mniej więcej będę robił. Nie jest to już moja osobista sprawa. A więc rezygnuję z mojego prawa do posiadania wyłącznie moich osobistych spraw. Z ilu osobistych praw trzeba zrezygnować, żeby powstało idealne małżeństwo? Jak ma być idealne, to ze wszystkich. I podobnie jest z oddaniem swoich praw Bogu. Z ilu moich praw trzeba zrezygnować, by się nie rozczarować? Ze wszystkich. Jezus podaje tutaj niezwykłą ilustrację, co to znaczy rezygnować ze swoich praw dla Niego. Jest to w wersie 27, jeszcze raz go przeczytajmy. Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za mną, ten nie może być moim uczniem. Jakie prawa miał człowiek, który niósł swój krzyż na miejsce egzekucji? Taki człowiek niosący krzyż, który za chwilę zostanie na tym krzyżu powieszony. Jakie prawa miał taki człowiek, który niósł swój krzyż na miejsce egzekucji? Miał prawo do urlopu, na przykład? Miał prawo do decydowania o tym, dokąd pójdzie? A nie teraz, słuchajcie, rzymscy żołnierze, teraz to ja sobie jednak tamtą drogą pójdę. Czy miał prawo do realizowania jakichś swoich planów? Nawet dysponowania swoim majątkiem? Nie, nikt go o to nie pytał. I w przypadku ucznia Chrystusa, w moim przypadku, jest troszeczkę inaczej. To ja sam potrzebuję zdecydować przez wiarę, ile swoich praw poświęcę dla Niego, czy wszystkie, by w rezultacie się nie rozczarować. Mam prawo decydowania o swoim czasie pełne, nikt mi go nie zabiera, na co go poświęcę i mogę to prawo poświęcić właśnie mój czas dla Chrystusa, na to, co On wskazuje. No i to już wiemy, tak, całe nasze życie, nasz czas dla Niego, wszystkie prawa. Ale trzeba tutaj powiedzieć, że jest pewna rzecz, jedna rzecz, na którą potrzebujemy szczególnie poświęcić czas, by się nie rozczarować, by nasze życie było dokończoną budowlą. Tym czymś jest, co takiego, na co potrzebujemy na pewno poświęcić czas, żeby się nie rozczarować. Tą rzeczą jest co? Popatrzmy na pewne słowa Pawła Apostoła z pierwszego listu do Koryntian 9. Mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. To jest ta szczególna rzecz, zaznajamianie innych ludzi z Ewangelią. Udział w tym zaznajamianiu. Czy ja, naśladowca Chrystusa, potrafię pokazać, przeciągnąć linię od tego, co robię, do właśnie tego zadania, które tutaj jest pokazane. Czy potrafię pokazać związek między tym, co robię, czemu się poświęcam, a zaznajamianiem ludzi z Ewangelią. I można by ująć to w formie takiej tezy. Tą wypowiedź Pawła, więcej niż połowa rozczarowań w życiu chrześcijanina ma źródło w tym, że ma słaby udział w zaznajamianiu ludzi z Ewangelią. No, Paweł wyraził to słowami tak obcesowo. Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii, tak? Więcej niż połowa rozczarowań, czyli to jest największe źródło rozczarowań w życiu chrześcijanina, gdy ma za słaby udział w tym niezwykłym zadaniu. Można to przyrównać do restauracji. Każdy z nas lubi chodzić do restauracji, myślę. Wyobraźmy sobie taką restaurację, jest wspaniała. Jest tylko jeden problem, nie przychodzą do niej ludzie. Jest bardzo elegancka, serwuje zdaniem personelu wspaniałe potrawy. Personel robi wspaniałe rzeczy, ich zdaniem. Ale nie udaje im się tym, co robią, przyciągnąć ludzi, by przyszli i skorzystali. Jaki byłby wynik? Jakbyśmy się czuli w gronie właśnie personelu takiej restauracji? No, oczywiście wielka frustracja, tak? Codziennie godzina otwarcia, nikogo nie ma i aż do zmroku. Pewnego razu do restauracji wchodzi grupa osób, duża, i wszyscy się cieszą. I personel pyta, no fajnie, proszę zająć miejsca, ale oni mówią, czy możemy zaparkować tutaj autokar, tak, bo właśnie gdzieś tam idziemy. No i okazało się, że nadal nikogo nie ma. Wielka frustracja. Podobnie jest w życiu chrześcijanina. Dlaczego? Bo jaka jest największa rzecz, która nam się w życiu zdarzyła? Zaufaliśmy Chrystusowi, zaprosiliśmy Go do swojego życia. A jaka jest największa rzecz, jaką możemy dać innym ludziom? Pomoc, by zaufali Chrystusowi. Jest w tym ogromna radość i satysfakcja, ale jeżeli tego nie ma... Mówiłem wam już kiedyś o mojej pewnej obserwacji w galeriach handlowych. Jest pewna sieć sklepów odzieżowych z damską modą i to jest niesłychana rzecz, że przy jakimkolwiek sklepie z tej sieci byłem, jak to jest możliwe, że nigdy nie widziałem w tym sklepie ani jednego klienta. Autentyczny fakt. Tylko ekspedientka, manekiny i nikt inny. To jest po prostu jakaś magia, nie? Nie powiem, jaka to jest sieć z modą damską. Jak musi się czuć właściciel tych sklepów? Myślę, że mocno sfrustrowany, chyba że chodzi tam o coś zupełnie innego. I pewnie wkrótce ta sieć zniknie, podzieli los wielu zamykanych sieci. A w naszej dziedzinie Paweł mówi, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Czyli chcąc się nie rozczarować, potrzebujemy coś z tym zrobić. Weźmy więc tą receptę Chrystusa, którą mamy we fragmencie i zastosujmy do tego, o czym mowa. Wróćmy do początku recepty. Po pierwsze, co musimy zrobić, żeby to się udało? Poświęcić czas. Z naszego bardzo zajętego życia wziąć trochę, w nadziei, że jak ten czas odpowiednio zainwestujemy, to będzie w przyszłości go więcej. Po drugie, co potrzebujemy zrobić? Stać się uczniem. To znaczy dopytać, dociec, zaobserwować, jak to robią inni. Jak uczeń, który staje przed problemem, tak? Idzie do nauczyciela i pyta, ale jak to można zrobić? Jakie jest rozwiązanie? Chce dociec tego, dopytać, zamiast kwitować wszystko słowami, ludzie nie chcą słuchać, trzeba powiedzieć, jeszcze nie odkryłem, jak do nich dotrzeć. aby stworzyć autentyczną okazję do tego, żeby ktoś poznał Ewangelię do decyzji. Ktoś, kto nie jest uczniem w swoim sercu, powie, nie da się, bo ludzie nie chcą słuchać. Ktoś, kto jest uczniem w swoim sercu, powie, muszę to zaobserwować, muszę to odkryć, muszę przejąć wzór, muszę się nauczyć, jak taki problem się rozwiązuje. Po trzecie, co trzeba zrobić według recepty Chrystusa? Oddać swoje prawa, poświęcić siebie, zrezygnować ze swoich praw. To nie jest łatwe, to wymaga sporego poświęcenia swoich praw. Na przykład poświęcenie prawa do obracania się tylko w kręgu znajomych. Nie chce mi się poznawać nowych osób, nie lubię tego. Na tym polega poświęcenie swoich praw, że coś niekoniecznie lubimy, że coś nas męczy, ale czego się nie robi z miłości do Chrystusa i do ludzi, a również dlatego, żeby się w życiu nie rozczarować. Więcej niż połowa rozczarowań w życiu chrześcijanina ma tu swoje źródło. To więc jest teoria opisana, a jeszcze na koniec zastosowanie tego dzisiejszego naszego fragmentu. Można to zastosowanie sprowadzić do pytania, z którą z tych trzech pozycji na recepcie Chrystusa mam największy problem? Czy pierwsze, z poświęcenia czasu? Czasami jesteśmy tak zajęci i tak zabiegani, że trudno nam wręcz wyobrazić sobie siebie, że możemy poświęcić jakiś dodatkowy czas. I jest to pułapka, bo wyobraźmy sobie sytuację, że jednak inwestujemy trochę bezcennego czasu i w rezultacie, zgodnie z obietnicą, mamy go więcej. Przez pomnażanie uczniów, przez udział w tym, będzie tego czasu więcej. Jest to kwestia zaufania Bogu. Jest to tak ważna sprawa, że rozmyślałem nawet, czy by naszego całego duchowego ruchu, który gdzieś Bóg tutaj wśród nas rodzi, nie nazwać w taki sposób, by sama nazwa zachęcała do takich wyborów. I taką nazwę kiedyś odkryłem, pamiętacie, może opowiadałem, znaczy na pewno opowiadałem, a może pamiętacie, byłem akurat wtedy w Częstochowie, przejeżdżaliśmy przez Częstochowę, spokojnie w Galerii Jurajskiej byliśmy, gdy spłynęła na mnie, można powiedzieć, odpowiedź na to pytanie, jak nazwać ten nasz duchowy ruch, który Bóg tutaj tworzy. I dzisiaj myślę, że warto dalej w tą stronę iść, by nazwać ten nasz ruch. Jak się to miało nazywać? Czas na budowanie. Dopiero drugi raz o tym mówię w przeciągu roku, więc ktoś zapyta ciebie, skąd jesteś, bo ja jestem z oazy, z ruchu oazowego, a ty odpowiadasz, a ja jestem z czasu, tak? Czas na budowanie. Ale dlaczego tak się nazywacie? No bo od tej decyzji musi się zacząć w tym dzisiejszym zwariowanym świecie, najbardziej zwariowanym pod względem pędu. Człowiek potrzebuje uwierzyć, że trzeba poświęcić trochę czasu, by w rezultacie zyskać go więcej. Zainwestuj tu kilka chwil, by pomnożyć je w przyszłości. Jak pójdziemy kiedyś międzynarodowo, to będzie się nazywał time multiplier, nie? Czyli pomnażacz czasu. Bo ta recepta Chrystusa dokładnie tym jest, że kiedy tu swoje życie zainwestujemy, w sumie go odzyskamy z nawiązką. Z którą z trzech pozycji na recepcie Chrystusa mam największy problem? Może z drugą? Dotyczy ona sposobu, w jaki czas inwestujesz? Czy w to by naprawdę być uczniem? Choćby właśnie w tej kwestii, która ma decydujące znaczenie, biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii. Być uczniem, nauczyć się, jak mówić, by ludzie chcieli słuchać. Ale nikt nie chce słuchać. To już wiemy. Nikt nie chce przyjść do naszej restauracji, do naszego sklepu. Ale co się dzieje? Twórcy restauracji po wielu miesiącach frustracji pewnego dnia przestali upierać się przy swoich pomysłach i zrozumieli, że problem nie leży po stronie ludzi, którzy nie przychodzą, a tylko i wyłącznie po ich stronie. I zaczęli się wsłuchiwać, obserwować, podpytywać i pewnego dnia chwycili za pędzle, za wałki do malowania, całkowicie przemalowali swój lokal, przearanżowali, znaleźli jakieś stare włoskie receptury i nagle się okazało, że nie można nadążyć za tym, jak wielu ludzi chciało przyjść i zjeść. Ale do tego była potrzebna pewna przemiana myślenia. Odejście od absurdalnej hipotezy, że problem jest po stronie odbiorców, w której to hipotezie czy tezie nie ma krzty rozsądku. Nie ma w tym krzty rozsądku, żeby mieć pretensje do ludzi, że nie chcą przychodzić do naszej restauracji. Zamiast pytać, co z nią mamy zrobić, żeby chcieli przychodzić. Jest w tym pewne szaleństwo, tak przynajmniej nazwał to Einstein. Czy znacie definicję szaleństwa według Einsteina? Robić ciągle te same rzeczy z nadzieją, że przyniosą inne rezultaty. Potrzebujemy przyjąć postawę ucznia. Uczeń tym się różni od nieucznia, że nie mówi już wiem, ale nie wiem, naucz mnie. Jak coś nie działa, no to nie wiem. Ja nie wkładam rąk do kieszeni, kiedy przemawiam. To jest obrażające dla słuchaczy. Jak można w ogóle trzymać ręce w kieszeni, kiedy się mówi coś publicznie? A jak się okaże, że jak będę trzymał ręce w kieszeni, to ludzie przyjdą i będą chcieli słuchać? To czy będę się dalej upierał, by ich nie wkładać? I będę obrażony na cały świat, bo nie chcę mnie słuchać? Włożę ręce do kieszeni, czy nie? Ruch czas. Poświęcenie czasu na budowanie. Najpierw budowanie mnie, tak, jako ucznia. Jestem gotowy. Z którą więc z trzech pozycji na tej recepcie Chrystusa mam największy problem? Może jeszcze, może z trzecią, by brać swój krzyż, czyli rezygnować z moich praw. Budowanie ludzi to jest poświęcenie, rezygnacja ze wszystkich swoich praw. Rezygnacja z prawa do obracania się tylko w swoim dobrze znanym mi środowisku, bo zapoznawanie się z ludźmi jest męczące i z pewnością mniej zabawne. No bo tak, w swoim kręgu można zawsze pośmiać się, pożartować. Bo, dlaczego? Bo my rozumiemy niuanse, tak? Ktoś powie jedno słowo albo spojrzy, już wszyscy się śmieją i jest zabawa. A chcieć się z kimś poznać, to jest ogromny wysiłek. Gdy wracaliśmy razem z Ewą w piątek z zapoznania się z kimś, kogo wcześniej nie znałem, w temacie Platformy Marzeń, był to dla mnie taki wysiłek psychiczny, jakby się człowiek porządnie uderzył w głowę i do końca dnia byłem spowolniony jak komar w miodzie, powiedzmy. Ale skoro to jest jeden z najbardziej krytycznych punktów w tym, by moje życie nie skończyło się rozczarowaniem, no to z przekonaniem poświęcę swoje prawa i moje prawo do wygody, miłego spędzania czasu, przebywania w znanym mi środowisku i wyjdę poza to wszystko. Przyjmę niewygodę. I to jest ścieżka, którą Chrystus pokazuje wszystkim nam, abyśmy nią szli, by nasza restauracja tętniła życiem, by nasz sklep przewijało się ciągle sporo ludzi, by szkielety budynków zostały dokończone. No ale trzeba się poświęcić. Trzeba pewne rzeczy, jak Jezus powiedział dzisiaj, mieć w nienawiści, we właściwym zrozumieniu. To co, koniec wykładu? Aha, jeszcze muszę pozachęcać tych, którzy niespecjalnie się skupiali i za tydzień przyjdą po zachętę, tak? Bo życie będzie się waliło, więc jesteście wspaniali. Bóg nazywa was swoimi dziećmi, czy można być kimś więcej? I tak wszystko obróci ku dobremu. No to już teraz mój wykład jest kompletny, łącznie z zachęcaniem.